dobry. Mamy weekend.
Jest prawie w pół do ósmej. O tej porze ci, którzy intensywnie obchodzili Andrzejki, pewnie jeszcze śpią. A szkoda, bo przegapią rozmowę z bardzo interesującym gościem. Jest nim dzisiaj Rafał Mielnik, fotoreporter, podróżnik, organizator partnerskich wypraw do Azji, do Wietnamu. Przez najbliższą godzinę będziemy mówić właśnie o tym kraju, o Wietnamie. Na początek o tym, czy w Wietnamie obchodzi się Andrzejki.
W Wietnamie jako takiego święta andrzejkowego nie ma, z tego prostego powodu, że imię Andrzej jest mało popularne, jeśli w ogóle w Azji, mówimy o tej Azji środkowo-południowo-wschodniej. Imię dziecka zależy od fantazji rodzica, dlatego że na przykład dziewczynkom nadaje się imiona kamieni szlachetnych, ptaków, roślin. Także ten zbiór imion jest nieograniczony.
Jak brzmią te imiona?
Po wietnamsku. Z językiem wietnamskim jest dosyć taki duży problem, dlatego że jeden wyraz, który się składa z 3-4 liter, może mieć 5-6 znaczeń. I wszystko zależy od tego, jak się je intonuje. I na przykład, nie wiem, zupa. Najbardziej popularna zupa w Wietnamie, która się nazywa pho, ma jeszcze oprócz tego cztery inne znaczenia. Może to być ulica, może to być zastępca. No i jest jeszcze jedno słowo niecenzuralne. Więc
trzeba uważać, jak się wypowiada w obecności kelnera.
Bardzo trzeba uważać.
Bo zamiast zupę możemy dostać w twarz.
Tak, najgorzej jak kelnerkę, bo możemy ją obrazić, że tak powiem. Więc oni jeszcze tak patrzą z przymrużeniem oka na Europejczyków, na cudzoziemców, którzy przyjeżdżają, na turystów. Natomiast z tym to trzeba bardzo uważać.
A jak się nazywają mężczyźni w Wietnamie? Jakie imiona noszą? Jak to jest z nadawaniem imion męskich?
Mężczyźni najczęściej dostają nazwy cech. Czyli na przykład może to być bohaterski, szybki, duży.
Gruby?
Na przykład. Gruby to raczej nie, bo tam grubasów jest niewiele w Wietnamie. Chociaż jedno dziecko kiedyś widziałem, ale to chyba bardziej w Kambodży. W każdym razie z imionami i nazwiskami jest jeszcze taka ciekawostka, bo w Wietnamie 40% ludzi nosi nazwisko Nguyen.
To tak jak w Polsce Nowak albo Kowalski.
Dokładnie. No, w Polsce nie ma aż ich tylu, natomiast w Wietnamie to jest prawie 40%. No właściwie to jest najważniejsze nazwisko. Imię dodaje się przez rodziców i ewentualnie jeszcze między nazwiskiem a imieniem dodaje się taki przedrostek, czyli na przykład czy to jest on, czy to jest ona, albo które to jest odgałęzienie od rodu.
Andrzeja nie mają takiego, jak my mamy w Polsce, świętego Andrzeja, w dniu którego to imienin my lejemy wosk i wróżymy sobie przyszłość. No a jeżeli chodzi o w ogóle przepowiadanie przyszłości w Wietnamie i w Azji, to tam są jakieś takie tradycje?
Jeśli chodzi o przyszłość, to bardziej to jest związane z przodkami, którzy odeszli. Wietnamczycy, w ogóle Azjaci, są bardzo prorodzinni. Dla nich ważna jest rodzina i to, że spędzamy dużo czasu z rodziną. Rodzina wielopokoleniowa, bardzo często mieszkają wszyscy w jednym domu, dlatego że rodzice wychowują sobie dzieci, najpierw łożą na nie, żeby miały dobry zawód, po to, żeby te dzieci w przyszłości zajęły się nimi na starość. Dlatego że nie ma jako takiej emerytury. No więc starzy rodzice są uzależnieni od dziecka, więc im dziecko będzie miało lepsze wykształcenie, lepszą pracę, tym wiadomo, że nie zostawią gdzieś tam swoich...
Dziecko jako najlepsza inwestycja na przyszłość.
Dokładnie tak. Natomiast gdy odchodzą, gdy dziadki odchodzą, to każda porządna rodzina w Wietnamie ma swój taki mały ołtarzyk, gdzie są zdjęcia przodków, pali się tam kadzidełka po to, żeby ten dym przyciągał przodków do domu, do tego domu, gdzie mieszkali kiedyś. Daje im się owoce, miskę ryżu, kładzie się przy tych zdjęciach i bardzo często wszystkie decyzje są podejmowane z udziałem tej osoby, której już nie ma. Pyta się je o przyszłość. Także myślę, że bardziej tu w tym kierunku, że to są ci przodkowie, że bardziej jakby pytamy, co nam się może stać, czy modlić się o dobrą przyszłość do swoich przodków, do swojej rodziny, członków, którzy odeszli.
www.dowietnamu.pl to strona internetowa naszego gościa, Rafała Mielnika, na której znajdują się zdjęcia z organizowanych przez niego wypraw partnerskich, a także blog z zapisem wrażeń z podróży. Porozmawiajmy właśnie teraz o wrażeniach kulinarnych. Co takiego ostatnio zaskoczyło naszego gościa? Zaskoczyło kulinarnie?
Miesiąc temu wróciłem właśnie z Wietnamu i byliśmy w restauracji, gdzie przyrządzali węża. To była taka miejscowość, w której w kulturze jest wpisane to, że jest dużo restauracji z tym wężem. Więc kelner przyniósł dwa żywe węże, kazał nam sobie wybrać, który. Więc wybraliśmy. Na naszych oczach, nie wiem, czy to jest nie za wczesna pora na takie rzeczy.
Został przygotowany do zjedzenia.
Tak, łącznie z tym, że krew nalał do butelki z wódką i potem nalał każdemu kolejkę, a do drugiej butelki z wódką nalał żółć z serca, które na talerzu jeszcze tam sobie biło i druga kolejka wódki, to taki aperitif. A potem przyrządził tego węża w 7 różnych potrawach. Łącznie z mielonym kręgosłupem, skóra na 2 rodzaje, tam na głębokim oleju, na... Smakował, no jakby nie wiedział, że to wąż, to pewnie by się nikt nie zorientował.
Kubki smakowe nie oszalały z takich wrażeń, czy to raczej głowa może
bardziej oszaleć? Bardziej głowa może oszaleć. Kubki smakowe to mi bardziej szaleją na takich normalnych potrawach wietnamskich, choćby ryż z sosami, czy makaron z takimi sosami, których tutaj ze świecą szukać nie da się, albo owoce, tak? Na przykład jak widzę w Bangkoku, jak wyciskają, jak robią szejka ze świeżego mango, no to takiego nie piłem nigdzie.
To aż teraz ślinka zaczyna lecieć.
Tak, tak.
Na samą myśl o tym napoju. Kulinaria to jest jeden powód, dla którego ty sam pewnie jeździsz do Wietnamu. A inne rzeczy, które mogą przyciągnąć turystów w te rejony? Zabytki? Przyroda? Klimat?
Zdecydowanie przyroda... Zabytki, no to jak wszędzie, to są różne. Zdecydowanie przyroda. No klimat też, no bo teraz jest tam na południu Wietnamu jest około 30 stopni. Na północy, gdzie jest zima, w Hanoi, gdzie teraz panuje zima, też temperatura nie spada poniżej 10 stopni. Więc klimat jest bardzo ciepło, spokojnie można się wykąpać w morzu. Natomiast no przepiękną mają przyrodę. Choćby Delta Mekong, której dorzecze rozpościera się na takiej szerokości, jak u nas całe wybrzeże Morza Bałtyckiego. I jedziemy do Delty Mekong, wsiadamy w wąskie czółna i tam po 3-4 osoby pływamy sobie między palmami, wąskimi kanałami, gdzie no, żywej duszy nie ma oprócz nas, tak? Oczywiście jak się wypłynie na te szersze rzeki, szersze odnóża, no to już wtedy widać cywilizację, nie? No albo choćby przepiękna Zatoka Halong, znana z filmów.
Z takimi wielkimi skałami wystającymi z wody.
Dokładnie tak. Więc tam płynie się na 2-3 dni, nocleg na statku, pływa się między tymi wysepkami, siedząc sobie na górnym pokładzie, popijając sok z mango.
Azja wydaje nam się daleka, kolorowa, ciekawa, egzotyczna, ale także i niebezpieczna. Czy jadąc w ten rejon świata powinniśmy się obawiać jakichś niebezpieczeństw, na przykład takich związanych z chorobami albo z kradzieżami, czy też rozbojami?
Niebezpieczeństwa na ulicy, no to oczywiście jakby tego nie można ignorować. Natomiast no, tyle razy, ile tam chodziliśmy w nocy, gdzieś tam po ulicach, nic złego nam się nie zdarzyło. No oczywiście samej dziewczyny bym nie puścił gdzieś tam, natomiast no nie, tu oni są tak przyjaźni i mają, to chyba w naturze mają taki spokój, żeby ich zdenerwować, żeby, to bardzo ciężko. To naprawdę raz gdzieś tam widziałem jakąś taką sytuację na ulicy, ale to na ulicy gdzieś tam jakaś stuczka była czy coś tam, to, ale tak to nie słyszałem. Nie miałem na własnej skórze ani z przyjaciółmi, którymi wyjeżdżam, to nigdy nic ani nas nie okradli odpłukać jeszcze. Także wszystko w porządku. Natomiast jeśli chodzi o choroby, no to to już trzeba się przygotować w pewnym sensie. Trzeba mieć świadomość, co może nas tam spotkać, czyli jakieś tam zatrucia, no nie można ingerować komarów, czyli malarii. Natomiast przed każdym wyjazdem się przygotowujemy i jakby doświadczenie już mówi co, gdzie, kiedy używać, czego nie robić, żeby wszystko skończyło się dobrze, nie? Skoro płacimy tyle pieniędzy, no bo to jednak, mimo że jest tanio, no ale trzeba dolecieć, to jest, lot jest najdroższy w tym wszystkim.
Ile kosztuje taki lot średnio?
No do Wietnamu to trzeba liczyć tak 2,5 do 3 tysięcy, taki przedział, 3 tysięcy złotych. No więc jak się jedzie na 2 tygodnie, no to szkoda przeleżeć tydzień czasu w hotelu na jakieś zatrucie, więc lepiej gdzieś tam uważać, lepiej coś zażyć. Oczywiście to jest na początku. Na początku bardzo uważamy, tak? Nawet jeżeli ktoś jedzie ze mną pierwszy raz, no to wtedy staram się prowadzić do restauracji takiej, że tak powiem, bardziej europejskiej, gdzie jest higiena zachowana w kuchni, gdzie jakby mamy większe prawdopodobieństwo, że dostaniemy czyste jedzenie, że nam się nic nie stanie. Natomiast z czasem, jak już nasz żołądek przyzwyczai się do jedzenia tego azjatyckiego, no to wtedy każdy, kto na co ma ochotę, idziemy w takie miejsca, gdzie jedzą tubylcy.
I poznajemy prawdziwy Wietnam.
I wtedy poznajemy prawdziwe smaki, tak. A jeszcze jak staniemy nad tym kucharzem i zobaczymy, jak on to robi, w czym on to robi.
I to może nam odejść ochota na to jedzenie?
Tak, tak, ale po tygodniu czasu to już każdy sobie zdaje sprawę, co się może zdarzyć, więc to też jest naprawdę duże przeżycie, takie spędzenie czasu z kucharzem.
Przed chwilą z podróżnikiem Rafałem Mielnikiem rozmawialiśmy o tym, czy podróże do Azji są bezpieczne. Nasz gość zapewnia, że tak. Niebezpieczne natomiast mogą nam się wydać tamtejsze ulice wielkich miast. Dla przeciętnego turysty, nawet z dużego europejskiego miasta, azjatycki ruch uliczny może wywołać szok.
Tak, to jest duży szok. I pierwszy szok to jest, jak jedziemy autem z lotniska do w Sajgonie, na przykład z lotniska do hotelu. I jak wszyscy widzą, jak on jeździ, ile tych aut jest. To jest nieporównywalne ani do Warszawy, ani do dużego, ani żadnego dużego miasta europejskiego. Oni jeżdżą, no nie jeżdżą też wolno, ale to jest wszystko takie na zasadzie, że ja przewiduję, co zrobi ten obok mnie, tak? Że co się może wydarzyć. Więc to jest pewnym szokiem. Jak dojeżdżamy do hotelu, pierwszy dzień wychodzimy na miasto, to każdy dostaje instrukcję, jak należy przechodzić przez ulicę. Tak, bo jest pewna zasada, że jeżeli będziemy się tego trzymać, to nic się nie powinno zdarzyć.
To jak brzmi ta instrukcja?
Instrukcja jest taka, że wchodząc na pasy, jeżeli są oczywiście, wchodząc na pasy, idziemy cały czas tym samym tempem. Ani nie zwalniamy, ani nie przyspieszamy. Dlatego, że i oczywiście patrzymy na pas, na którym jesteśmy, z której strony jeżdżą auta. Oczywiście wszystko cały czas obserwujemy. Natomiast jeżeli będziemy szli jednym tempem cały czas, to ten jadący może przewidzieć, gdzie my będziemy w momencie, gdy nas będzie wymijał. Więc wszystko robi się bezkolizyjnie, że tak powiem.
Nagłe zwroty akcji nie są dobrze widziane.
Nie, nie, absolutnie nie wolno się nagle zatrzymać, czy nagle przyspieszyć, albo nie daj Boże biec. To już w ogóle odpada.
To cały ruch uliczny wtedy stanie, albo wręcz przeciwnie, dojdzie do wielkiej jednej kolizji.
No to już nawet nie chcę myśleć. Natomiast są, jak już tak się przyzwyczaim do tego ruchu ulicznego, to będąc tam w jakimś mniejszym mieście, zawsze mówię, kto chce trochę zaszaleć, to wypożyczamy sobie skutery i jedziemy w miasto. I wtedy jest prawdziwa adrenalina. No znając już to, wiedząc już, co jest w dużych miastach, jak się porusza, jak trzeba jeździć, no to już wtedy każdy decyduje, jadę albo nie jadę, nie? A były też takie osoby, które na przykład nigdy w życiu nie jeździły na skutery i porwały się nagle w Wietnamie. Wow. I jeździliśmy w Wietnamie na skuterach.
Dowietnamu.pl to strona internetowa Rafała Mielnika, na której można znaleźć fantastyczne zdjęcia z tego kraju oraz blog, na którym wiele ciekawostek i refleksji. A kiedy nasz gość sam wybiera się ponownie do Wietnamu?
O, do Wietnamu nie wiem, może gdzieś na wiosnę, natomiast za parę dni lecimy do Kambodży.
Jaka tam będzie pogoda za kilka dni?
Lądujemy w Bangkoku, jest około 30 stopni, ponad 30 stopni. A potem przejeżdżamy przez granicę tajlandsko-kambodżańską, no i pogoda będzie podobna, czyli będzie około 30 stopni. Jest to pora sucha, więc nie pada, bo to jest taki region, gdzie Kambodża, gdzie w Kambodży dzieli się pory roku na dwie, na porę suchą i deszczową. Więc pora sucha jest wtedy, kiedy u nas jest zima, a pora deszczowa no to w lecie. Natomiast mimo tego, że jest pora deszczowa, to i tak jest bardzo ciepło, bo jest 25, 20 parę stopni, więc nawet jeżeli gdzieś nas spotka ulewa, bo to nie jest taki deszcz jak u nas, że tam se popada i już, tylko tam jest ulewa, która trwa 2 godziny, ale to leje jak z cebra. Nawet jeżeli nam spodnie przemokną, czy buty, czy coś, to tak naprawdę tego się nie czuje. Jest tak gorąco, że nawet nie tyle momentalnie schnie, co można chodzić w tych mokrych rzeczach przez cały dzień i żaden dyskomfort.
To przed wylotem nie zapomnij ubrać na uszy czapki, a po przylocie nie zapomnij posmarować się kremem z filtrem.
No właśnie, miesiąc temu wróciliśmy z Wietnamu i okazało się, wylatywaliśmy z Hanoi i okazało się, że w Saigonie zostały moje jedyne długie spodnie. I już nie było czasu na to, żeby pójść do pierwszego lepszego sklepu w Hanoi, bo to już byliśmy tak na walizkach, już czekała taksówka. No więc niestety na Okęciu, to było jeszcze wcześniej rano, wyszedłem w krótkich spodenkach, -2 stopnie, no i tak warszawiacy tak patrzyli trochę dziwnie. No, natomiast nie byłem jedyną osobą, bo kolega też wyszedł w japonkach.
No proszę.
I tak dojechaliśmy do domu.
A święta też będziesz spędzał tam w Azji? Święta Bożego Narodzenia?
Nie, święta zawsze tradycyjnie w domu ze swoją córką, także.
No to szczęśliwej podróży i szczęśliwego powrotu.
To nie, dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.